Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu ze studia w Warszawie, a w Krakowie w studiu RMF jest pani premier Beata Szydło, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani premier.
Dzień dobry, witam serdecznie.
59 minut temu, godzinę temu właściwie, Zbigniew Ziobro wypuścił tweeta, no, pokazującego, jak bardzo jest chory, pokazującego dramatyczne zdjęcia ze szpitala. Czy to jest odpowiedź na pytanie, czy Zbigniew Ziobro stawi się dzisiaj na przesłuchaniu przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa?
W mojej opinii Zbigniew Ziobro nie powinien dzisiaj przychodzić na to posiedzenie komisji. Jest chorym człowiekiem, ma prawo do leczenia, ma prawo do tego, żeby zostawić go w tej chwili w spokoju. A to, co wyprawia ta komisja, to jest po prostu bezczelność i gnębienie chorej osoby.
No ale lekarz mówił, że może byle tylko nie dłużej niż przez 2 godziny może zeznawać.
Ta opinia, z tego co wiem, była wydana tylko i wyłącznie na podstawie dokumentacji, natomiast minister Ziobro nie był przebadany przez lekarza, więc myślę, że też taka, no, ja by oczekiwałabym też od członków tej komisji, która i tak jest dosyć dziwną instytucją i bardziej można to porównać do cyrku niż do poważnego badania sprawy. Oczekiwałabym też takiego z punktu widzenia moralnego, humanitarnego podejścia do człowieka, który jest rzeczywiście chory, bardzo chory.
Rozumiem w każdym razie, że pani się nie spodziewa, żeby Zbigniew Ziobro się pojawił na tym posiedzeniu komisji i pani zdaniem on w ogóle przez dłuższy czas nie powinien zeznawać. Dobrze to interpretuję?
Moim zdaniem powinien przede wszystkim skoncentrować się w tej chwili tylko i wyłącznie na swoim zdrowiu, wyleczyć się, a my wszyscy powinniśmy go w tym wspierać.
Pani premier, Donald Tusk zapisał się do Prawa i Sprawiedliwości, tak przynajmniej można by sądzić, gdybyśmy nie wiedzieli, kto zacz, a tylko przeczytali jego słowa z sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk twardo stawia tamę nielegalnym imigrantom, mówi o czasowym zawieszaniu prawa do azylu. No takiego wsparcia to wyście się chyba nie spodziewali.
No ja zachęcam Donalda Tuska do tego, żeby częściej sięgał do naszych propozycji programowych i do naszego programu. Zresztą przywłaszczył sobie już też 800+, bo zdaje się zorientował się, że propozycje Prawa i Sprawiedliwości i programy, które nasz rząd wprowadzał, są pozytywnie oceniane przez Polaków i są po prostu dobrymi rozwiązaniami, więc niech sięga po nasze programy. Tyle tylko, że ja mu nie wierzę, ponieważ to jest człowiek, który rano mówi co innego, a za 2 godziny zmienia zdanie, no i on po prostu kłamie, więc ja nie wierzę w to, żeby zrealizował rzeczywiście takie postanowienie.
Pani premier, bo to jest trochę odpowiedź na moje kolejne pytanie, bo pani już z zasady nie wierzy Tuskowi, no ale może jednak Donald Tusk, będąc premierem, zmienił zdanie po prostu. Wy też zmienialiście zdanie, kiedy obejmowaliście władzę. Już nie chcę do tego wracać, do tych zamierzchłych czasów, kiedy pani zmieniała zdanie jako premier, ale chodzi mi tylko o to, że no, Tusk teraz, widząc napór imigrantów na wschodniej granicy, mówi twardo: nie, Europo, nie zgodzę się na przyjęcie nielegalnych imigrantów. Co w tym złego? Może pani go powinna wesprzeć, a nie szydzić?
No, jeżeli by działał rzeczywiście zgodnie z tym, co zapowiada i żeby sięgał, tak jak powiedziałam, do naszych propozycji i naszych rozwiązań, to miałby pełne moje wsparcie. Natomiast tego nie będzie, dlatego że w tej chwili zbliżają się wybory prezydenckie. On zrozumiał, że musi zmienić retorykę i będzie pewnie takich populistycznych jego wystąpień coraz więcej. Natomiast Donald Tusk jest przede wszystkim politykiem, który realizuje wszystkie założenia, które są podejmowane w Brukseli przez Unię Europejską.
Forsowane. Donald Tusk teraz mówi, że on Brukseli powie nie, jeżeli tylko Bruksela będzie napierała na coś, co Polsce nie służy. No ale dobrze, rzeczywiście to...
Ja jestem człowiekiem głębokiej wiary, ale nie mogę uwierzyć w to, że on się zmieni. Więc będzie realizował to, czego życzy sobie von der Leyen. I po prostu w tej chwili na potrzeby zbliżającej się kampanii wyborczej będzie próbował stroić się w zupełnie inne szaty, ale będzie realizował dokładnie to, na co zgodził się wcześniej. Ja przypomnę, że pakt migracyjny, który został przyjęty przez Unię Europejską, był przecież zaakceptowany przez rząd, na czele którego stoi od roku Donald Tusk, a jego parlamentarzyści w Europarlamencie zagłosowali za.
Beata Szydło, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była premier, jest z nami. Pani premier, dobrze, to zostawmy na chwilę Donalda Tuska. Wy dokonaliście wchłonięcia suwerennej Polski, partii Zbigniewa Ziobro, co nazywaliście Zjednoczeniem Prawicy. Niechże będzie więc, że to zjednoczenie, to znaczy zjednoczył się PiS z suwerenną Polską, która i tak była z wami w klubie. Czy to nie jest tak, że PiS zajmuje się przez całą tę kadencję, jak na razie, przez cały ten rok, bo jutro mamy rok od wyborów, przez cały ten rok PiS zajmuje się głównie sobą. Nawet nie rozliczaniem, tylko mówieniem, jacy jesteśmy wspaniali, a teraz połączył się Morawiecki z Ziobrą i co? I będziecie udawać, że to jest już po nowemu, że to jest nowa partia?
Żeby wygrać wybory prezydenckie, a to jest w tej chwili nasz priorytet i myślę, że wszyscy, którzy od roku są, no, żyjemy w świecie, w Polsce, która jest rządzona przez obecną koalicję rządzącą, i coraz więcej osób dostrzega, że sprawy idą w Polsce w bardzo złym kierunku.
I dlatego Jarosław Kaczyński daje receptę: musimy gryźć trawę. A co ma z tego zrozumieć, nie wiem, wasz 20-letni sympatyk z Przasnysza, z Bolesławca, z Tarnowa, jeśli tam w ogóle są wasi 20-letni sympatycy?
Musimy wygrać wybory. Żeby wygrać wybory, rzeczywiście, tak jak powiedział prezes, musimy gryźć trawę, ale przede wszystkim musimy być wszyscy bardzo skoncentrowani na tym, żeby naprawdę zrobić wszystko, żeby te wybory zostały przez kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Pani premier,
wygrane.
Ale na razie,
dlatego też
żeby
jest
wygrać wybory,
jedność.
Dobrze, żeby wygrać wybory, na razie dokonaliście kooptacji Patryka Jakiego i Michała Wójcika na stanowiska wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. Ja musiałem aż sprawdzić, a ciekaw jestem, czy pani wie, ilu teraz wiceprezesów liczy Prawo i Sprawiedliwość.
Chyba 9.
Nie, pani premier, razem z Jarosławem Kaczyńskim 9, a Jarosław Kaczyński jest prezesem.
Prezesem.
Było 6 i teraz jest 8. Jak jest 8 wiceprezesów i jestem pewien, że pani nawet nie zna ich nazwisk, ich wszystkich, skoro się pani pomyliła, to znaczy, że nikt...
Nie, no myślę, że mogę wymienić.
Tak?
Tylko musiałabym policzyć pewnie.
To znaczy, że nikt tak naprawdę nie jest wiceprezesem, bo jest jeden prezes i on nie potrzebuje zastępców. To po co ta cała szopka? To jest to pytanie.
Oczywiście, że tutaj bezsprzecznie nigdy nie dyskutuję o tym, że to Jarosław Kaczyński jest naszym liderem i dzięki niemu też doszło do tego zjednoczenia prawicy. I dobrze, że tak się stało, dlatego że mimo wszystko, iż suwerenna Polska, tak jak wcześniej pan redaktor słusznie zauważył, była z nami w klubie parlamentarnym, natomiast no jednak to było ugrupowanie, które ma swój miało swój program, miało swoje cele. W tej chwili po podpisaniu deklaracji programowej również te elementy programu ugrupowania pana ministra Zbigniewa Ziobro będą stały się częścią programu Prawa i Sprawiedliwości.
I
bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo w ten sposób to jest
średnik, bo nawet
droga
nie kropkę, do zwycięstwa. Nawet nie kropkę. Pozwolę pani to dokończyć, ale już w RMF24, w radiu RMF24 i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. A słuchaczom życzymy miłego, choć jesiennego dnia.
Dobrego dnia z Krakowa również.
Pani premier, dobrze, to w zasadzie pani mówi, proszę się nie gniewać, pani mówi tak, że ja nic z tego specjalnie nie wynoszę, no bo ale też co ma pani powiedzieć? No dobrze, zlituję się nad panią. Co ma pani powiedzieć? Dokoptowaliście sobie suwerenną Polskę, czyli nic się nie zmieniło, ale tak naprawdę jest to odkładanie problemu, no bo proszę, no chyba, że się mylę, no bo jak ma współpracować teraz Mateusz Morawiecki, zmarginalizowany, co powinno panią cieszyć, z partią Zbigniewa Ziobry, z partią, z którą darli koty przez cały czas?
Jesteśmy wszyscy w jednym obozie w tej chwili Zjednoczonej Prawicy, w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, po to, żeby doprowadzić do przede wszystkim odsunięcia od władzy Donalda Tuska. Pierwszy krok, który trzeba zrobić, żeby tak się stało, to jest oczywiście wygranie wyborów prezydenckich. To jest również ważne z tego punktu widzenia, że jeżeli Tusk i jego ekipa przejęłaby pełną kontrolę nad sytuacją w Polsce, no to naprawdę myślę, że mielibyśmy bardzo poważne problemy i kłopoty, bo widać już, że z ich strony nie ma żadnej propozycji, tylko i wyłącznie wierno poddańcze wypełnianie tego, co nas rzucane jest z zewnątrz.
Jest no nie, pani premier, niech się pani Ewa, przynajmniej werbalnie, bo tego jeszcze nie wiemy, co z tego wyniknie, ale przynajmniej werbalnie jest dokładnie odwrotnie. No Donald Tusk w sobotę właśnie powiedział, że nie będzie zgadzał się na europejską politykę migracyjną.
No ale to już sobie powiedzieliśmy w pierwszej
pani
części naszej rozmowy, że to są kłamstwa z jego strony. Ja to powiedziałam, dlatego że ja mam doświadczenia, które z czasów, kiedy rząd Donalda Tuska przecież już też wiele rzeczy obiecywał w latach 2000, kiedy rządzili po raz pierwszy. A potem było dokładnie odwrotnie. Zresztą ten rok, kiedy rządzą, no jasno już też pokazuje, że co innego mówią, co innego robią. Już nie chcę wspominać o słynnej kwocie wolnej od podatku, która miała być przecież sztandarowym projektem. Dzisiaj słyszymy, że to jest niemożliwe. Może kiedyś, może w przyszłości. Pieniędzy na wszystko brakuje. No więc tak to będzie. I te zapowiedzi, które w tej chwili Tusk
realizuje. No nie na wszystko, pani premier. Na zbrojenia wydamy więcej niż kiedykolwiek, no więc też bądźmy sprawiedliwi.
Oby tak się stało, że te projekty i te zapowiedzi zostaną spełnione, bo dla dzisiaj, dla Polski nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo.
Ale
i w związku
tu jest
z tym
odpowiedź na pytanie, gdzie są pieniądze. To nie jest tak, że oni je wzięli do kieszeni i uciekli, tylko wydajemy je choćby właśnie na polską armię.
No tak, ale przecież bądźmy też uczciwi, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaplanował wydatki na polską armię.
Ale nikt nie mówi, że nie. To nie o to chodzi teraz, to nie o to chodzi, że Platforma robi to wbrew PiS-owi, tylko no, Platforma to kontynuuje, a nawet idzie dalej. W każdym razie wydaje te pieniądze na polską armię. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma tych pieniędzy. No.
Nie, ale z kolei rezygnuje z wielkich programów inwestycyjnych, takich jak chociażby CPK. A przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował budżet, w którym były zaplanowane i pieniądze na armię, również były zaplanowane pieniądze na inwestycje, między innymi na CPK, na programy społeczne. Dzisiaj Tusk mówi tylko o tym, że będzie realizował projekty związane z dozbrajaniem polskiego wojska, natomiast ze wszystkiego innego rezygnuje, więc mogę zapytać, gdzie są te pieniądze, które były przecież przewidziane i zaplanowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Pani premier, dobrze, ja wiem, że pani łatwiej idzie mówienie o Donaldzie Tusku niż o waszej partii, ale jednak muszę wrócić do waszego kongresu, do wchłonięcia suwerennej wcześniej Solidarnej Polski. Przy tej okazji powstało nowe ciało w PiS-ie, komitet wykonawczy, na czele którego stanie, czy już stanął Mariusz Błaszczak. No, przepraszam, ale po co te nowe dekoracje? Czy naprawdę ktokolwiek w Polsce jest w stanie uwierzyć, że Mariusz Błaszczak będzie prowadził autonomiczną, czyli samodzielną politykę, że nie będzie o wszystko pytał Jarosława Kaczyńskiego?
Jarosław Kaczyński jest naszym liderem i jest prezesem partii, więc trudno, żeby nie miał wpływu na to, w jaki sposób funkcjonuje partia i jak działają te poszczególne elementy organizacyjne naszego ugrupowania. To jest w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Mariusz Błaszczak będzie ściśle współpracował z panem prezesem.
No ta legendarna
prezesem.
Solidarność, przepraszam, legendarna samodzielność, a nie solidarność Mariusza Błaszczaka jest powszechnie znana, no bo właśnie dlatego jest legendarna, że jest powszechnie znana. Ale ja pytałem trochę o co innego. No po co to całe ciało? Po co te nowe dekoracje? No to jest właśnie takie mieszanie w herbaty bez dodania cukru, w nadziei, że coś się zmieni, że może jednak będzie słodsza.
Zmieniliśmy strukturę organizacyjną, przecież to nie tylko na poziomie centralnym, ale teraz będziemy mieli wybory okręgowe, będą wybierane nowe zarządy okręgowe. Zmieniamy strukturę i chcemy to zakończyć jeszcze właśnie na początku listopada, żeby potem już przystąpić i koncentrować się na kampanii wyborczej. Zmieniamy tę strukturę po to, żeby być jeszcze bardziej skutecznym i żeby po prostu dać też
jeszcze bardziej skutecznym, mówi polityk partii, która właśnie oddała władzę. No więc rzeczywiście, jeszcze bardziej skutecznym możecie być.
No myśmy wygrali wybory, ja przypomnę. Natomiast powstała egzotyczna koalicja, która się rozsypuje już w tej chwili.
No nie widać, pani.
Każde ich projekty, które próbuje przeforsować, które jest przystawek Tuska, są po prostu
Pani premier, oni się tak kochają, jak Morawiecki z Ziobrą, kiedy byli w rządzie, więc niech się pani temu nie dziwi.
No, ja chcę przypomnieć, że Mateusz Morawiecki ze Zbigniewem Ziobro współpracowali w rządzie ze sobą 8 lat.
Gwarantuje pani, że oni będą współpracować ze sobą bardzo długo.
My będziemy w tej chwili wszyscy ze sobą współpracowali, bo nie ma ważniejszej sprawy niż wygranie wyborów.
Dobrze.
Nie liczą się żadne inne elementy. To jest po prostu w tej chwili, myślę, jasne dla każdego polityka Prawa i Sprawiedliwości.
A jaka będzie w tym wszystkim pozycja Beaty Szydło? Na razie jest pani wiceprzewodniczącą partii, wiceprezesem partii. Mówię na razie, bo co chwila pojawiają się głosy, że w zasadzie to już koniec. Już tym razem Kaczyński pani nie odpuści. Pora się pożegnać z posadą wiceprezesa.
Przyzwyczaiłam się do tego już.
Zależy pani na tej... No dobrze, ale to właśnie... No wie pani, sama pani widzi, że nawet pani nie wie, ilu jest wiceprezesów. To jest tylko dekoracja, to stanowisko. Takie, żeby się pani nie pogniewała.
Jestem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości już od dłuższego czasu, tak, ale jestem przede wszystkim w tej chwili europosłem reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim Polskę w Parlamencie Europejskim. Ale myślę, że naprawdę te stanowiska i tytuły nie mają żadnego znaczenia.
To prawda, liczy się realna władza, ale realną władzę
w obliczu tego, że dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy, ażeby wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zaangażowali się w kampanię wyborczą przyszłego kandydata.
No przyszłego kandydata.
I żebyśmy wygrali wybory.
No to skoro już pani o tym mówi, to czy komitet castingowy zakończył już działalność? Czy marszałek Witek wespół z marszałkiem Terleckim wybrali już w Polsce kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości?
Ja nie jestem w tym zespole, więc trudno mi powiedzieć, na jakim etapie.
Jaka szkoda, bo ja bym się chciał dowiedzieć, jak wygląda casting na prezydenta. Czy to wygląda właśnie tak, jak w tych wszystkich show telewizyjnych, że siedzi sobie takie grono za stołem, a teraz zaprośmy pana Nawrockiego. Pan sobie tu siądzie, panie Karolu, co pan nam powie o sobie?
Panie redaktorze, to, że trwają dyskusje nad tym, kto ma być kandydatem reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość, a tak naprawdę wiele środowisk konserwatywnych, które mam nadzieję poprą tego kandydata w wyborach, bo to jest potrzebne dzisiaj Polsce, potrzebne nam wszystkim. To, że my analizujemy i zastanawiamy się, który z kandydatów będzie najlepszym, ażeby wygrać wybory, bo to jest przecież naszym celem. Nie to, żeby wejść do drugiej tury, tylko po to, żeby wygrać wybory. No to takie analizy są niezbędne.
Ale pani nawet nie odpowie
zresztą
na pytanie.
Żadna z partii,
pani nawet nie odpowie na pytanie, kto pani zdaniem byłby tym kandydatem, który mógłby wygrać wybory. Kto pani zdaniem, tak serio, a nie podpuszczając czy wypuszczając kogoś, byłby tym kandydatem. Gdyby to od pani naprawdę zależało. Zobaczymy, czy uda mi się uzyskać szczerą odpowiedź.
Ale panie redaktorze, nawet możemy się tutaj zabawić w wyliczanki, kto powinien być kandydatem. Zresztą kiedyś
to zabawmy
chyba
się.
Też rozważane są różne nazwiska. Natomiast jedno jest pewne, no, musi być to osoba, która będzie miała szansę zwyciężyć w wyborach. Zresztą nawet Tusk przecież nie jest w tej chwili jeszcze przekonany, kto będzie reprezentował Platformę Obywatelską.
Ale
no, byłoby to niepoważne.
Problemy Platformy to naprawdę nie pali sprawa. I dzisiaj jest...
No o tyle są to moje problemy i nas wszystkich, że oni psują Polskę.
Dzisiaj 14,
z tego powodu
dzisiaj 14 października
się temu przyglądać.
Słyszymy, że 11 listopada, czyli za mniej niż miesiąc, PiS ogłosi, kto jest kandydatem PiS-u na prezydenta. Jak rozumiem, tak naprawdę ogłosi to Jarosław Kaczyński, bo tylko on wie, kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta. I te całe gadanie, te całe...
No, trudno by było sobie wyobrazić, żeby kto inny ogłaszał. No, Jarosław Kaczyński jest przecież liderem.
Nie, to nawet nie
partii.
O to chodzi, kto formalnie dokonał tego ogłoszenia, tylko chodzi mi o to, że tak naprawdę to on zdecyduje. Ale dobrze, pani powiedziała, zabawmy się, mówiąc, kto miałby być tym kandydatem. To ja chcę spytać serio, a nie dla zabawy. Kto pani zdaniem powinien reprezentować PiS?
Nie, dlatego serio nie ma sensu w tej chwili.
A dlaczego nie ma sensu?
No właśnie... robienia takich licytacji, dlatego
ale to nie jest licytacja.
Tak jak powiedziałam,
pytam panią
o
opinię.
To jest na tyle poważna kwestia, że my nie możemy sobie pozwolić na wystawienie kandydata, który nie będzie miał szans na zwycięstwo.
A kto miałby szansę na zwycięstwo? Kto
z PiS-u?
To
jest niezwykle istotne, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości zwyciężył w tych wyborach.
A kto z PiS-u miałby szansę, pani poseł?
Również, panie redaktorze, o których mówiliśmy wcześniej, i z powodu takiego, że trzeba powstrzymać psucie polskiego państwa przez Donalda Tuska, a tak naprawdę również wyzbywania się polskiej suwerenności. Bo to, że dzisiaj Tusk zapowiada, że będzie bronił Polski przed złymi rozwiązaniami związanymi na przykład z migrantami, czy zapowiada, że będzie kontynuował programy społeczne, to jest zapowiedź tylko i wyłącznie dyktowana tym, że przed nami są wybory i on wie doskonale, że musi taką retorykę
dobrze
stosować.
Pani premier, pani w ogóle nie odpowiedziała na to pytanie. W ogóle. Nie wiem, czy pani, może pani nie dosłyszała, bo...
Nie, ja słyszę doskonale.
A ja zadałem oczywiście... pani pytanie o opinię. Rozumiem, że pani opinii nie ma, bo tak jak profesor Jarema Maciszewski w głębokim PRL-u, pytany o Katyń, mówił, moje zdanie jest takie, jak zdanie Związku Radzieckiego, to pani chce nam powiedzieć, moje zdanie jest takie, jak zdanie Jarosława Kaczyńskiego i jego pytajcie o to, co ja myślę.
Nie, moje zdanie jest takie, jak zdanie Beaty Szydło. Ja mam swoją opinię.
Słucham.
I być może
chętnie
mam
jej
swoje
posłuchamy.
Przemyślenia. Natomiast oczywiście ja zaakceptuję wszystkie rozwiązania, które zostaną przyjęte przez kierownictwo
dobrze,
partii.
Pani ma...
No tak się to będzie działo.
No znów, ale to pani ma swoje zdanie, ale pani się z nim jeszcze... nie zgadza albo się pani go wstydzi, tak?
Nie, nie wstydzę się, panie redaktorze, i tylko mówię, nie ma sensu w tej chwili wymienianie żadnego nazwiska,
oj,
póki nie zostanie podjęta ostateczna decyzja. No
niech się pani nie gniewa,
Nawet Platforma i Tusk, co powtórzę, też tego nie robią. A ja jestem dzisiaj w Krakowie, myśmy tu 11 listopada.
Ja się cieszę, że pani jest w Krakowie, ja jestem w Warszawie, to też ładne
ogłosili,
miasto.
Ogłosili kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę, który został później prezydentem, i teraz trzeba zrobić dokładnie to samo.
Czyli trzeba znowu ogłosić Dudę. To jest dobry pomysł.
Nie. Trzeba zrobić dokładnie to samo, czyli po prostu trzeba wokół tego kandydata skoncentrować wszystkie nasze wysiłki i prace po to, żeby wygrać wybory.
Dobrze. Pani premier, niech się pani nie gniewa, ale mam takie poczucie, że rozmowa z politykami Prawa i Sprawiedliwości ma coraz mniejszy sens. Dlatego, że był tu nie tak dawno Sebastian Kaleta i rozmowa była o tyle trudna, że on podobnie jak pani nie chciał wyrazić nawet własnej opinii. Wy się boicie tego Kaczyńskiego tak bardzo, że no, boicie się głośno powiedzieć, co myślicie. Chryste, panie, polska polityka traci jakikolwiek sens. W zasadzie trzeba by zapraszać na przemian albo Tuska, albo Kaczyńskiego, ale ani jeden, ani drugi jakoś nie chce udzielić.
Panie redaktorze, ja myślę, że rozmowa z politykami Prawa i Sprawiedliwości ma głęboki sens i będzie miała coraz głębszy sens. Im dłużej będzie rządził Tusk i bardziej psuł polskie państwo,
jasne,
tym częściej trzeba zapraszać polityków Prawa i Sprawiedliwości i pytać
ale po
o nasze
co?
Rozwiązania
po co?
Dla Polski.
Po to, żeby usłyszeć, że okrągłe zdania, z których nic nie wynika. Niech się pani nie gniewa. Ludzie, litości.
To jest jeszcze nie ten moment, panie redaktorze, kiedy ogłaszamy kandydata na prezydenta,
dobrze,
więc trzeba jeszcze troszeczkę uzbroić się w cierpliwość.
Bardzo pani serdecznie dziękuję. Państwu również kłaniam się nisko. Pogoda
dziękuję.
Pod psem, więc ciepła herbata. A chyba, że
pozdrawiam
ktoś lubi grzyby, państwa. To na grzyby. Do widzenia.
Do zobaczenia.